Dobry, dzień wolny.
21 stycznia w Poznańskim Zamku będzie się można spotkać z Joanną Bator, wybitną pisarką, publicystką, nauczycielką akademicką, autorką m.in. książek Piaskowa Góra, Ciemno prawie noc. Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu Klucze do wyobraźni. No i to nie koniec nowych projektów związanych z literaturą. Od grudnia w Poznańskim Zamku działa specjalny zespół do spraw literatury. Zespół do spraw literatury brzmi trochę groźnie.
Specjalny zespół.
Specjalny nawet. Komisja specjalna. Ale mam nadzieję, że będzie nie tyle groźnie, co bardzo ciekawie. W studiu jest już gość, który się odezwał, Joanna Przygońska.
Dzień dobry.
Joanna koordynuje pracę zespołu. Jesteś bohaterką, przyszłaś z wirusem, ale to wszystko dla literatury. Wirus groźny?
Tak, będziemy szerzyć czytelnictwo
wśród narodu.
Mimo chorób i wirusów. Wirus niegroźny.
A muszę przyznać, że podziwiam twoją odważną decyzję. Czytelnictwo spada, naród nie czyta, wydawcy narzekają, ceny książek rosną, listę bestsellerów okupuje Kalicińska wespół z Chmielewską, a ty decydujesz się stanąć na czele specjalnego zespołu do spraw literatury.
No, kiedy jeśli nie
jeśli,
teraz.
Jeśli nie w takim razu, czasie smuty.
Od razu przypomina się taka anegdota o wysłannikach fabryki Bata Obuwniczej, to nie jest chyba kryptoreklama, mam nadzieję, jeden z nich pojechał do Afryki i wrócił i powiedział: tam nie mamy nic do zrobienia, tam wszyscy chodzą boso, katastrofa. Drugi pojechał: cudownie, cudowny rynek, wszyscy chodzą boso, nikt nie ma butów, więc może...
Nikt nie czyta, więc nie czyta. Z tą książką, z tym ogarkiem.
No więc jest mnóstwo do zrobienia. Nikt nie czyta, ale z drugiej strony ciągle wychodzą świetne tytuły. Nikt nie czyta, ale w blogosferze jest mnóstwo wyzwań, tematów, grup miłośników, fanklubów i tak dalej. I czasami myślę sobie, że być może jest tak, że żyjemy na osobnych wyspach i wszystkie osoby, które znam i są moimi przyjaciółmi, czytają, więc być może to jest jakaś osobna wyspa, osobna Ibiza czytelnicza.
Mój bratanek mało czyta, ma 20 lat, ja myślę, że go szkoła zniechęca.
Ale moje siostrzenice czytają, w podobnym wieku czytają, więc...
To w szkole nie leży problem?
Pewnie trochę leży. Pewnie trochę
w liście lektur tak zwanej.
W liście lektur na pewno. Ja z moim młodszym siostrzeńcem czasami przerabiam listę lektur i rzeczywiście no jest to jedna ze skuteczniejszych metod do tego, żeby zniechęcić dzieci do czytania, ale też myślę, że w systemie przede wszystkim i już tak wiele razy krytykowanej matury, testów, które mają dawać gotowe odpowiedzi, mają zgadywać intencje tego, kto te pytania kłada, które fragmentaryzują. No myślę, że tutaj jest poważny problem, ale tak jak mówię, wiele do zrobienia. I ten program, który wspomnieliśmy, Klucze do wyobraźni, o którym wspomniałeś, także będzie oprócz tego, że w główną jego częścią będzie spotkanie z wybitnym pisarzem w zamku, my także myślimy o szkołach, o współpracy ze szkołami, bo tam jest elektorat.
No właśnie, tak pytam o te dzieci, bo w takich materiałach, które gdzieś tam przeglądałem, pisaliście o takich projektach dziecięcych też właśnie, związanych z tym zespołem. Myślicie nawet tam o wydaniu przewodnika po zamku dla dzieci. Znaczy, to jest taki dyżurny jest temat, tak, zrobić warsztaty dla dzieci, prawda? I nauczyć.
Myślę sobie, to często pada też, czy pada to pytanie, ten problem pojawiał się przy okazji Festiwalu Poznań Poetów, który organizuje zamek od paru lat. I wtedy zawsze padają pytania, co zrobić, żeby ludzie czytali, po co w ogóle festiwal literacki, po co Festiwal Poznań Poetów w Poznaniu. I ja tłumaczę się często i długo, ale czasem myślę sobie, że nikt nie pyta o zasadność festiwalu muzycznego, o zasadność festiwalu fotograficznego i tak dalej, a gdzieś festiwal literatury, a szczególnie poezji jest jakiś taki, wydaje się, podejrzany.
No wiesz, bo jednak czytanie wymaga większej aktywności, aniżeli słuchanie muzyki, tak mi się wydaje.
Ale z drugiej strony też jest proste. Wystarczy książka w dowolnej formie i trochę światła, albo słońca, albo lampy.
Z tym jest czasami w naszym kraju trudno.
Myślę, że wymaga skupienia i koncentracji. I że tutaj, że podobno jesteśmy coraz bardziej wielofunkcyjni, robimy wiele rzeczy jednocześnie, a jeśli mamy się dać porwać jakiejś narracji, skupić się nad tekstem, to gdzieś to zakłada samotność i koncentrację, i że z tym mamy problem, żeby skupić się w ogóle nad dłuższym tekstem, ale jeżeli się już wejdzie w taki świat i da się uwieść opowieścią, no to myślę, że inne formy spędzania wolnego czasu wydają się mniej konkurencyjne.
Prawda jest może banalna, może telewizja po prostu i internet po prostu uczą nas takiego szybkiego, mechanicznego odbioru bodźców i może książki dlatego młodych ludzi przerażają, bo tam jest tak strasznie dużo tekstu, a tak mało obrazków.
No pewnie tak. Być może jesteśmy jakimś pokoleniem odchodzącym, jakimiś takimi vintage czytelnikami.
Ty nie czytasz na przykład z nośników elektronicznych. Nie. No właśnie.
Nie. Umberto Eco w takiej książce, nie myśl, że książki znikną, tak się chyba nazywał tytuł, powiedział, że książka jest tak samo doskonałym wynalazkiem. Książka w wersji papierowej, czyli pewna liczba stron pomiędzy dwoma okładkami jest tak samo doskonała jak łyżka. Znaczy nie da się jej ulepszyć.
Jak koło.
To jest wynalazek doskonały i naprawdę wystarczy trochę słońca, żeby czytać, a to, nie wiem, przyjdzie awaria prądu i te wszystkie czytniki, laptopy,
wszystko
siądzie. A jeśli ma się bibliotekę na wyciągnięcie ręki, to
zawsze
to coś więcej.
Na balkonie można czytać.
Ale mówiliśmy jeszcze o książkach dla dzieci, które...
Tak, o tych waszych projektach.
Tak, bo myślę, że po pierwsze, literatura dla dzieci to jest w ogóle jakiś fantastycznie rozwijający się rynek i w Poznaniu
bardzo
także
ładne są te książki przede wszystkim, świetnie wydawane.
Tak, to jest i teksty, i ilustracje, i polscy ilustratorzy, i Iwona Chmielewska choćby, pewnie bardziej znana w Korei niż w Polsce, i sukces tej wielkiej książki Mapy, i parę jeszcze innych autorów. To pokazuje z jednej strony, jak bardzo ciekawy jest to rynek, jak bardzo wiele jest ciekawych propozycji. Szwedzi i Skandynawowie generalnie.
Nie tylko kryminał,
ale także doskonała literatura. Ale dziś mam wrażenie, że już wszystkie problemy od pójścia do dentysty, pójścia do szpitala, choroby, depresji mamy i tak dalej. Wszystkie te tematy są świetnie poruszone w tych książkach. My podczas Festiwalu Poznań Poetów przygotowaliśmy po raz pierwszy taki specjalny set, specjalną grupę wydarzeń dla dzieci, wykorzystując obecność tych poetów, którzy byli naszymi gośćmi, a którzy także mają na swoim koncie książki dla dzieci, jak Piotr Zomer czy Marek Bieńczyk, który także napisał książkę dla dzieci. Przygotowaliśmy po raz pierwszy takie spotkania z dziećmi, to świetnie wyszło i myślę sobie, że jeśli... I te wszystkie akcje, czyli Cała Polska czyta dzieciom, targi książki dla dzieci i młodzieży, które odbywają się w Poznaniu w tym roku, to będzie przełom, ostatni weekend lutego, to zahaczy początek marca, że to wszystko sprawia, że rzeczywiście jest świetna przestrzeń dla działania z myślą o dzieciach, wykorzystujących książki dla dzieci, a także, bo w naszym niedużym zespole do spraw literatury będziemy zajmować się specjalny zespół, wydawnictwami, takimi które nie dotyczą konkretnych imprez. Pomyśleliśmy o takim...
Czyli szkoły i teraz wydawnictwa, tak? To już drugi jest...
O takim przewodniku po zamku dla dzieci. Bardzo dużo osób zwiedza zamek, ale wśród tych zwiedzających jest bardzo dużo dzieci, to od tych najmłodszych. One oczywiście zadają najczęściej pytania, czy w zamku jest mieszkał król, czy w zamku straszy,
i czy
ile
był
zamek
Hitler
ma lat.
Nie, tego, o, o to, to one
jeszcze,
nie pytają.
Tego jeszcze, o to jeszcze nie pytają. I pomyślimy w tym roku na pewno na jakąś taką atrakcyjnym wydawnictwem dla dzieci.
Namawiacie do czytania, czytacie, no właśnie, czytacie, ale też namawiacie do czytania. Jak sprzedawać tę literaturę, nie tylko najmłodszym, czyli jak opowiadać o niej, że ona jest, że to jest właśnie ciekawy obszar zainteresowań, bo organizujecie te spotkania i to nie będą tylko spotkania suche z autorem, który będzie tam coś opowiadał, ale rozumiem, że też będzie można z nim wejść w jakąś interakcję.
Ten program, o którym zaczęliśmy mówić, czyli Klucze do wyobraźni.
Czy ten nowy program, pierwszy twój pomysł od tego roku, tak?
Kuratorem tego programu jest profesor Piotr Śliwiński i ten program pomyślany został tak, to będzie cykl całorocznych spotkań z wybitnymi polskimi autorami współczesnymi, autorami dyskutowanych, ważnych, nagradzanych książek i on jest pomyślany w ten sposób, że to spotkanie w zamku, którego oczywiście głównym bohaterem będzie pisarz,
ale nie tylko on,
będzie także spotkaniem z wybitnymi, równie wybitnymi krytykami. Joannie Bator towarzyszyć będą Elisa Szybowicz i Juliusz Kurkiewicz. Moderować to spotkanie będzie Błażej Warkocki. W przypadku następnego naszego gościa w lutym, Pawła Hille, najprawdopodobniej, jeżeli wszystko się potwierdzi krytykami, będą profesor Jerzy Jarzębski i profesor Paweł Pruchniak. I chodzi nam o to, czy mamy takie założenia, żeby pierwsza część tego spotkania polegała na tym, że krytycy w sposób przystępny,
nie z pozycji krytyka,
nie z pozycji krytyka, ale chodzi o to, że przybliżą twórczość autora w takim dwugłosie, a autor będzie mógł się do tego odnieść i w języku i swojego dzieła i będzie mógł wejść w tę dyskusję.
Będzie można skrytykować autora?
Pewnie, że można skrytykować autora. Ja nie chciałabym używać słowa mini-seminarium, bo to natychmiast pewnie odstraszy, ale to będzie jakaś taka porcja wiedzy, spojrzenia na twórczość, na najnowszą książkę, na specyfikę tego pisarstwa, a później oczywiście oddajemy głos autorowi, który także, i to spotkanie także będzie miało wszystkie cechy wieczora autorskiego, czyli będzie lektura tekstu, będzie możliwość rozmowy z pisarzem.
To rozumiem, że to będzie jednego dnia, tak?
To jest rozciągnięte, dlatego że chcemy wykorzystać i obecność autorów, i obecność krytyków, i to będzie wykorzystywanie tej obecności na różny sposób. I zajęcia dla studentów, i warsztaty dla osób chętnych, z autorami i z krytykami.
Ale nie warsztaty pisania.
Warsztaty pisania.
Też. To mnie czasami fascynuje. Można nauczyć ludzi pisać książki? To jest takie amerykańskie trochę, prawda?
Jest trochę amerykańskie i pewnie nie, ale być może...
Nauczyć ich czytać.
Być może te warsztaty twórczego pisania stają się często warsztatami twórczego czytania.
Mądrego czytania?
Mądrego czytania, uważnego, bardziej świadomego. Oczywiście, że to nie... z uwagi na charakter tych spotkań, one nie będą rozłożone w czasie, to nie będzie roczny kurs, ale to być może będzie okazja do tego, żeby autor podzielił się swoim warsztatem, opowiedział o tym, jak pisze i podzielił się swoimi tajemnicami, a z drugiej strony spojrzał na teksty osób, które już piszą i udzielił kilku rad. Nie wiem, czy
pisania...
czy pisania... A może nie mówmy o konkurencji, o takim... Nie używajmy tego języka.
W literaturze nie ma konkurencji? Jest.
Pewnie
przecież
jest,
wiesz, że jest. Niektórzy się nie znoszą.
Być może z niektórych, ale też będą krytycy. Będziemy zapraszać, zachęcać krytyków do takich warsztatów, żeby pomóc młodym adeptom, czy osobom, które myślą o pisaniu. Ale też krytyków będziemy zapraszać do szkół, jeśli tylko będzie to możliwe i znajdą czas, to chcemy, żeby odbywały się takie lekcje i na temat twórczości tego autora, który jest gościem, ale też być może na...
Macie już jakieś kontakty ze szkołami, tak?
Tak.
Zachęciliście polonistów?
Oczywiście i to są przede wszystkim kontakty związane z Festiwalem Poznań Poetów, bo zawsze przy okazji tego wydarzenia bardzo intensywnie współpracujemy ze szkołami i nasi goście jeżdżą do szkół z lekcjami, żeby
literatury.
Czytać razem wiersze.
Do tych rozmaitych wydarzeń, które nas czekają w tym roku, za chwilę powrócimy. Przypominam, że dzisiaj Państwa i moim gościem jest Joanna Przygońska, która koordynuje pracę specjalnego, dodajemy, zespołu do spraw literatury w Poznańskim Zamku. Tak jak powiedziałem, na chwilę wrócimy do naszej rozmowy, a teraz nas będzie kołysała Nina Simone.